Dziewczyny o kulturze. Zapraszają Ola Herda
i Ola Ciesnocha. Witamy w kolejnym odcinku Dziewczyny o kulturze, a dzisiaj troszeczkę ambitny temat sobie wzięłyśmy, czyli nawiązania do mitologii greckiej we współczesnej kulturze. Miałam przyjemność uczestniczyć w wykładzie doktor habilitowanej Aleksandry Klęczar, która wykłada na Uniwersytecie Jagiellońskim w związku z wyjazdem z Funduszu Zdolni, z którym zachęcam bardzo, żeby się zapoznać. To jest stypendium dla dzieci, młodzieży o jakichś specjalnych zainteresowaniach i uzdolnionych, więc stąd jest ten pomysł. Co ci, Ola, przychodzi jako pierwsze do głowy, jak słyszysz nawiązanie do mitologii greckiej w współczesnej kulturze?
Jeżeli chodzi o mitologię grecką, no to przerabialiśmy ją w szkole, oczywiście, i w podstawówce, i później w liceum. Ale jeżeli chodzi o nawiązania, to chyba bajka Disneya, Herkules.
O, tak! To jest w ogóle nawet śmieszne, bo na tym wykładzie też było bardzo dużo przykładów, które ja znałam bardzo dobrze i to były takie przyjemne, nowoczesne, ciekawe, nastoletnie bym nawet powiedziała przykłady. I Herkules, ten film, który co prawda został wydany już prawie 30 lat temu, też był wspomniany. To jest retelling mitu o Heraklesie, ale wydaje mi się, że problem z tymi, albo nie wiem czy problem, albo to co zauważyłam w większości tych retellingów, a zaraz powiem w ogóle dokładniej, co to jest retelling, jak rozumiemy to słowo, to te postacie, one często są zupełnie inne, tylko historia jest podobna. Czyli na przykład spotykają podobne osoby o podobnych charakterach, ale i tak większość tej historii jest tak zupełnie odmieniona, że można ją w kółko i tak naprawdę setki razy opowiadać w innym wydaniu i nigdy nie będzie nudna. A w filmie Herkules, Herakles, czyli ta postać, na której jest bazowane, jest trochę bardziej takim umięśnionym, popularnym chłopakiem niż rzeczywiście w mitach. Chociaż ja też nie jestem specką od mitów, więc nie wiem, na ile moje porównanie będą dosłowne. A właśnie, a propos słowa retelling. Co to w ogóle znaczy retelling?
Retelling, jakbyśmy je wzięły tak dosłownie z angielskiego, to oznacza tyle co ponowne opowiadanie. I jest, myślę, takie tłumaczenie dosyć adekwatne, ponieważ chodzi po prostu o powtórzenie tej historii, tak jak już powiedziałaś, w trochę innym wydaniu, w trochę inny sposób. I często spotykamy się z tym w ogóle w kulturze i myślę, że często spotykamy się z tym retellingiem właśnie, podobnym opowiedzeniem motywów z mitologii. Na przykład tego, że, nie wiem, Ikar był idealistą, no i często mamy postać taką wyróżniającą się, która jest taką inną jednostką, która chce osiągnąć jakiś wyższy cel, no nie?
Wiesz co? Jak ja słyszę retelling, to myślę też o takich typowych książkach, które są według mnie też popularne na TikToku, ale też nie jesteśmy na pewno pierwsi, którzy się inspirują mitologią grecką w budowaniu swojej kultury. Znaczy się oczywiście na podstawie prawa rzymskiego mamy, większość naszego społeczeństwa jest zbudowana, ale przecież w renesansie oni się wszyscy antykiem bardzo interesowali i wydaje mi się, że do tej pory jest to bardzo widoczne. A wracając do tych książek, które mi się najbardziej kojarzą z retellingiem, czyli tych, powiedziałabym, tiktokowych, popularnych retellingów mitów, to jest to po pierwsze, to są to w ogóle książki autorki Madeline Miller, która wydała Pieśń o Achillesie i Kirkę. I wydaje mi się, że większość osób, które w ogóle interesuje się literaturą, szczególnie taką współczesną, to na pewno zna te tytuły. Ja osobiście oba czytałam i bardzo mi się podobały, ponieważ to wydaje mi się, że właśnie dla nas w tym wieku ważne jest, żeby mieć taką emocjonalną, bardziej rozbudowaną, bardziej współczesną opowieść o mitach greckich. Czyli na przykład Pieśń o Achillesie opowiada o Achillesie i o jego, tak naprawdę głównie się skupia na jego wątku romantycznym z Patroklesem i na jego udziale w wojnie trojańskiej. Bardzo mi się podobała ta książka. Według mnie, jeżeli ktokolwiek się interesuje mitologią grecką, albo na przykład przerabiacie to teraz w szkole, na początku pierwszej klasy, to zdecydowanie sięgnijcie po tą książkę. A propos Kirkę, czyli też bardzo popularnej książki tej autorki, to też był fantastyczny, bym powiedziała, retelling. Oczywiście nie jestem jakoś super zaznana z oryginalną historią do takiego stopnia, żebym mogła wyznaczyć konkretne rzeczy, które się różniły, ale zauważyłam, że są bardziej rozbudowani emocjonalnie ci bohaterzy. Oni nie dość, że w oryginalnej mitologii to są tak naprawdę postacie dwuplanowe, to tutaj ich wątki są tak rozbudowane. I to w taki bardzo nowoczesny, bym powiedziała, sposób. I uwielbiam coś takiego oglądać. Tylko że Kirka jest przedstawiona jako bardziej taka samotna kobieta, która jest odizolowana od swojej rodziny, ale ona później znajduje szczęście i tak dalej. Dobrze. A na pewno ty, Ola, też kojarzysz Percy Jackson. To na pewno w każdej rozmowie o mitologii greckiej, współczesnej kulturze Percy Jackson pada. Ja osobiście nie czytałam tych książek.
Ja też nie. Ale mam... są filmy, nie? Chyba też.
Serial teraz też na pewno wyszedł dwa lata temu chyba. I mam też koleżankę, nie jedną, która czytała tę serię. Jest to oczywiście seria autorstwa Ricka Riordana. To jest seria 6 książek. I ona jest takim bardzo współczesnym retellingiem, co by się stało, gdyby bogowie dalej istnieli. I Percy Jackson, główna postać tych książek, to jest syn Posejdona i bogowie olimpijscy dalej istnieją i dalej troszeczkę rządzą tym światem. No, oczywiście nie czytałam, ale to jest skrót, który dość niedawno temu usłyszałam i zdecydowanie, jeżeli bym miała kiedyś więcej czasu, sięgnęłabym po to, chociaż trochę żałuję, że jako dziecko tego nie czytałam.
Mi się kojarzą po prostu tutaj takie postaci, które są zaczerpnięte z mitologii greckiej. I tutaj możemy się z tym spotkać na przykład w Narnii, w ogóle we wszystkich opowieściach z Narnii. Są tam minotaury na pewno. Ty czytałaś wszystkie opowieści z Narnii,
tak,
nie? Ja oglądałam filmy, więc to trochę nie pamiętam już, bo oglądałam je dosyć dawno temu. Ale tak też jest w Harrym Potterze. Też są centaury chyba, są Cerber jest, więc naprawdę wielu autorów wspomaga się mitologią, zarówno szukając motywów, jak i tworząc postaci właśnie.
Poza tym chciałam też powiedzieć o Hadestown. To jest musical. Nie wiem, czy kiedykolwiek na tym podcaście mówiliśmy wcześniej o musicalach, a ja też jestem bardzo dużą fanką musicali. Hadestown to jest musical, który się opiera na historii miłosnej Orfeusza i Eurydyki. Mitu, którego wydaje mi się wszyscy znają, przynajmniej tak mniej więcej wiemy, o co w nim chodzi. Tylko, że w tym przypadku Eurydyka pracuje w kopalni, która jest prowadzona przez Hadesa, Hadestown. I oni żyją w takim postapokaliptycznym świecie. Co prawda ja to wszystko wnioskuję z tego, co po prostu widziałam i mogłam usłyszeć w muzyce. I Orfeusz jest dalej muzykiem, tylko że on zna, jako jedyny zna pieśń, która potrafi przewrócić wiosnę. To jest w ogóle bardzo dobry musical według mnie. Jest fantastycznie wykonany. Nawet słuchałam go dzisiaj, jak się przygotowywałam. Jest naprawdę super. Mam nadzieję, że jeżeli się choć troszeczkę interesujecie, to możecie go posłuchać. To też był musical, który został wspomniany na wykładzie, na którym byłam. Więc jest superowo wykonany. Też soundtrack jest dostępny na internecie. Mam nadzieję, że go posłuchacie, ponieważ to też jest taki modern retelling. To mi się bardzo podoba. Ale chyba nie mamy czasu.
Tak, tutaj musimy postawić kropkę, ale to nie jest koniec naszej rozmowy. Do wysłuchania jej reszty zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Polskiego Radia Rzeszów.
I zapraszamy na nasze media społecznościowe, na Facebooka i na Instagrama, gdzie możecie nas znaleźć pod nazwą Dziewczyna o Kulturze.
Dziękujemy za wysłuchanie.
Dziękujemy.
Dziewczyny o Kulturze. Zapraszają Ola Herda
i Ola Ciasnocha. Kontynuując. Wiesz co, wydaje mi się, że w ogóle w tym momencie troszeczkę nie da się nie czerpać z mitologii albo w ogóle z wcześniej istniejących motywów. Na przykład Taylor Swift. Ja nie powiedziałabym, że jestem fanką Taylor Swift, ale jestem zaznajomiona z jej dyskografią, to co teraz wypuszcza. Na przykład ona ma piosenkę The Fate of Ophelia, co prawda nie inspirowaną mitologią, tylko tutaj wspominam Szekspirem. To i tak jest taki powrót do źródeł. Ja bym powiedziała po prostu powrót do czegoś, co już kiedyś było. Więc bardzo, aż po prostu mi jest miło, chociaż nie powiedziałabym, że dobrze zinterpretowała Hamleta, no ale trudno. To już nie wiem, czy mi oceniać.
Mm-hmm. Według mnie to jest w ogóle niemożliwe do ominięcia inspirowanie się tymi motywami, ponieważ mitologia jest bardzo obszerna, naprawdę bardzo obszerna. I tak wydaje mi się, że no ja przynajmniej znam bardzo małą jej część i myślę, że jakbym zaznajomiła się z nią jeszcze głębiej, to byłabym jeszcze bardziej zdziwiona, jak ona jest po prostu wszechobecna w tej dzisiejszej kulturze. Ale też tak samo myślę, że w życiu możemy dużo rzeczy interpretować zgodnie z mitologią. I to powiedział Szymon, kolejny tutaj, trzeci raz już wspomniany. Dzisiaj się właśnie zapytałam mojej klasy, czy oni widzą jakieś takie nawiązania do tej mitologii w współczesnym świecie. I Szymon powiedział mi, że no, na przykład tacy ludzie pracujący w korporacjach, tacy pracoholicy, dążący do po prostu jakiejś małej podwyżki czy zmiany stanowiska na trochę wyższe, że to jest taka trochę syzyfowa praca, ponieważ często i tak nie dostaną się na samą górę tej drabinki, a tylko próbują i marnują na to dużo zasobów. swoich.
Wiesz co, jak ja myślałam o tym, to tak się rozglądałam wokół mnie i pomyślałam, wow, przecież dosłownie architektura. Dalej się tym inspirujemy. Wydaje mi się, że to jest przez to, że no, starożytni Grecy to byli jedni z pierwszych takich wielkich cywilizacji, więc oczywiście, że się na ich bazujemy. Ale naprawdę, architektura wokół nas, bym powiedziała. Co jeszcze? Pisanie pieśni, to wszystko to już kiedyś było.
No też nauka po prostu, myśl. Od starożytnych filozofów wywodzi się przecież chyba cała filozofia, no nie? Mhm. Wszystko. Matematyka też mieli duży wkład w całą naukę.
Mhm. Wiesz co, przypomniał mi się teraz właśnie jeszcze jeden przykład. Już kiedyś wspominałyśmy o tym filmie Saltburn, który też oglądałaś. Przecież tam jest Minotaur.
Jest?
Jest. Tam to jest troszeczkę retelling właśnie mitu o Minotaurze.
Jak to widzisz?
Nie pamiętam dokładnie, ale przecież tam była postać Minotaura, przecież chodzili po labiryncie. To był jeden wielki taki niepokojący w ogóle nastrój.
No w sumie, może trochę tak. Dobra. Jakie jeszcze widzisz w ogóle mity w popkulturze?
Jak czytałam taką książkę autorki Donny Tartt, Sekretna historia, o której też już oczywiście wspominałam, to oni tam bardzo dużym wątkiem, nie wiem czy tutaj to będzie spoiler, bo to się dość wcześnie pojawia, jest wywoływanie Dionizosa. I w ogóle wokół Dionizosa jest taki, bym powiedziała, kult tych osób. Oni też studiują starożytną Grekę, więc oni są tacy bardzo w tym temacie. I bardzo mi się to podobało, że mogłam się dowiedzieć, czytając tak naprawdę książkę, która zupełnie nie o tym była, tyle nawiązań do starożytnej Greki. No nie powiedziałabym, że to jest mój ulubiony temat. W sensie są rzeczy, które mnie bardziej pasjonują, ale i tak naprawdę wszędzie to zauważam teraz.
Wydaje mi się, że dużo też gier jest jakoś związanych w ogóle z antykiem. Osobiście nie gram w gry. Więc dużo się nie wypowiem, ale jak tak na przykład są jakieś reklamy gier w telewizji albo na YouTubie mi się wyświetlają, to często tam są na przykład Trojanie. Też na przykład motyw konia trojańskiego, który jest bardzo związany ze starożytną Grecją, no wojna trojańska, tak? Wydaje mi się, że jest bardzo popularny i ciągle jest przemycany wszędzie. Jest nawet taki film polski, Koń trojański. Bardzo lubię ten film. I on też ma ten motyw.
No, ja na przykład gram w gry. W Animal Crossing, Stardew Valley, Minecrafta. Ale to i tak są gry, nie? Mm-hmm.
O, na przykład taki motyw Olimpu, jako takiego świętego miejsca, takiego raju. No, później on był bardzo też przekształcany. Jest nadal spotykany, że po prostu na górze jest jakieś lepsze miejsce. I też ambrozja jako ten napój bogów, tak? To pożywienie bogów. Jest często używana ambrozja jako coś takiego fantastycznego, nie? Coś boskiego. Więc po prostu nie da się ominąć tej mitologii greckiej.
Tak samo na przykład niektóre te postacie, bohaterowie mitów greckich, oni stają się takimi symbolami. Na przykład Ikar, osoby, która dąży do czegoś, co później ich zabije. Albo też trochę głupoty. A Meduza na przykład, kobiet, które zostały poszkodowane jakąś przemocą seksualną. Więc wydaje mi się, że przez to, że to są takie dosłownie archetypy naszego społeczeństwa, to one są wszędzie widziane, wszędzie.
To prawda. Kolejne, co przychodzi mi na myśl, to jest spektakl, na którym byliśmy w pierwszej klasie liceum.
Dwa lata temu
już, jeju. O nazwie Pygmalion. I to był spektakl robiony
pamiętam,
przez...
Pamiętam, był po angielsku.
Tak, tak, tak. Robiony przez jakieś chyba kółko studenckie, teatralne, po angielsku właśnie, które było takim nowym podejściem do tego mitu. I pamiętam, że to było bardzo, według mnie, mało związane z Pygmalionem, ponieważ sama musiałam jako zadanie na polski zinterpretować właśnie tę historię Pygmaliona. I ona nie miała według mnie za dużo wspólnego, ale potem jak się tak zastanowiłam, to była troszkę zbieżna. W ogóle realia tego spektaklu to była chyba jakaś taka dwudziestowieczna Anglia, może nawet wcześniej, w jakimś może XIX wieku się akcja rozgrywała. I był to ciekawy spektakl. I pokazał też nowe podejście do mitologii. Tak samo na przykład mit o Demeter i Korze. Ten motyw też jest bardzo często powielany. Żałoby po własnym dziecku. I to tak w wielu tekstach kultury wydaje mi się, że jest to pokazywane podobnie, że ci rodzice bardzo tęsknią za tym swoim dzieckiem. No nie, no normalne. Jakie to cierpienie przywołuje. I ten mit o Demeter i Korze mógł być trochę no jednym z pierwszych, myślę, miejsc, jednym z pierwszych dzieł, które ukazywało ten problem tak głęboko.
A wiesz, co mi się mega spodobało a propos właśnie takich dalej istniejącej mitologii greckiej w naszym świecie? Widziałam na internecie już chyba parę razy, jak na Halloween pary się przebierały za Prometeusza, tylko że dziewczyna zazwyczaj była pięknie ubraną kobietą, po prostu z czerwoną plamą na wątrobie, a jej chłopak był krukiem. I to było takie trochę żartobliwe po prostu, ale i tak bardzo słodkie. Cieszę się, że nastolatki w ogóle nawiązują do takiej rzeczy.
To prawda. I myślę, że na tym możemy dzisiaj skończyć nasze dywagacje. Zapraszamy do podzielenia się z nami waszą opinią na Facebooku i Instagramie pod nazwą Dziewczyny o Kulturze.
I dziękujemy bardzo. Jeżeli mielibyście jakieś dodatkowe przykłady, to z chęcią je usłyszymy, możecie się z nami podzielić. I dziękujemy za wysłuchanie.
Pa!
Pa!
Dziewczyny o kulturze. Zapraszają Ola Herda
i Ola Ciasnocha.